Witam bardzo serdecznie wszystkich. Dziękuję Bogu za tą możliwość. Jak już zdążyliście się zorientować, w tym kwartale może niektórym się znudzę, bo częściej będę w Kielcach. Bracia i siostry, dzisiejszy dzień jest dniem w naszym kościele szczególnym, tak to nazywamy, wyjątkowym, ze względu na pewien porządek przyjęty, zwany tygodniem czy dniem dziękczynienia, żniwno dziękczynienia. Inaczej mówiąc, potocznym językiem to czas dożynek, czas święta plonów. Z tego powodu nie mam pełnej swobody powiedzieć to, co bym chciał, ale zachowam się w pewnym sensie jak ten student z biologii, który miał zdawać egzamin z biologii. W biologii jest wiele różnych zagadnień, a on znał tylko jeden temat, o robakach. No i jak teraz, no idzie na ten egzamin, mówię, ale co, będzie tragedia, jeśli dostanie jakiś inny temat. No, losowo wyciągał każdy student tematy, no, ale on był przygotowany tylko z jednego tematu. Więc przystępuje do egzaminu, losuje pytanie, no i bach, ma opowiadać o słoniach. A on jest przygotowany tylko z robaków, więc siedzi chwilę, siedzi i zaczyna odpowiadać, że słonie to są takie duże zwierzęta, żyją w Afryce i w Indiach i mają duże uszy i długą trąbę, a ta trąba jest w kształcie robaków, a robaki dzielą się na następujące grupy. I zaczął mówić o robakach. Wiecie, i tak zaliczył egzamin. Ja dzisiaj mam mówić o wdzięczności. I wiecie, wdzięczność to jest coś, co nie ma być tylko okazjonalnym jakimś gestem, ale ma być stylem naszego życia. A zatem chcę mówić o stylu naszego życia, bo jesteśmy chrześcijanami. Chociaż słowo chrześcijanin dzisiaj ma różne konotacje. Ze względu na chrześcijaństwo, które jest takie, jakie jest, niestety nie zawsze, a bardzo często może nawet jest ono odwrotnym przykładem, niżeli być powinno. Chrześcijaństwo, moi drodzy, to nie jest twór ludzki. Chrześcijaństwo to uczniowstwo. Słowo chrześcijanin początkowo było słowem obelżywym, było pewnym wyzwiskiem określającym ludzi, którzy opowiadali się po stronie pogardzanego nauczyciela z Nazaretu, Chrystusa. A zatem wszyscy, którzy opowiadali się po jego stronie, byli podobnie źle traktowani, jak i sam Pan Jezus. Zresztą on na to przygotowywał swoich uczniów i powiedział, żeby się nie łudzili, jeśli chcą być prawdziwie uczniami jego, jeśli są na tyle odważni, aby opowiedzieć się po jego stronie, to muszą się liczyć z tym, że będą traktowani podobnie jak on. Bracia i siostry, młodzież, dziś chcę otworzyć z wami kilka fragmentów Pisma Świętego, począwszy od Księgi Mojżeszowej, piąta Księga Mojżeszowa, rozdział szósty. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział szósty. I tam od wersetu czwartego do wersetu dziewiątego. Słuchaj, Izraelu, słuchaj, zboże w Kielcach, słuchajcie, ludzie, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Ja do tej myśli wrócę za chwilę. Będziesz tedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Czy te polecenia są dzisiaj ważne? Czy te polecenia są przestrzegane? Czy mamy wypisane te słowa na naszych odrzwiach? No ale wróćmy do krótkiej analizy od początku. Słuchaj, Izraelu. Słuchaj, człowieku. Słuchaj. Słowo słuchać w języku polskim ma dwa znaczenia. Jedno to jest bierne słuchanie, tak jak słuchamy muzyki, jak słuchamy śpiewu ptaków. Słuchamy, słyszymy to. Bierne słuchanie. Rejestrowanie dźwięków, które do nas z zewnątrz dochodzą. Ale Bóg mówiąc, słuchaj Izraelu, nie ma na myśli biernego słuchania nawet z otwartą buzią. Słuchaj, to znaczy zrób coś. Matka skarży się, moje dziecko mnie nie słucha. Czy ono nie słyszy? Jest głuche? My wiemy, co to znaczy. Słuchaj. Bóg mówiąc, słuchaj, oczekuje, że ja i ty będziesz słuchał. Czy słuchasz Boga? To jest związane z tym, czy Bóg jest twoim Bogiem. No jak to? Może Bóg nie być Bogiem? Wiecie, ja chętnie poświęciłbym chwilę czasu na inne rozważanie, kto to jest Bóg i co to znaczy słowo Bóg używane w języku polskim. Dlatego, że słowo Bóg niewiele nam mówi. Niewiele nam mówi. Ten tekst czwarty, Jahwe jest Bogiem naszym. Czy Jahwe jest Bogiem moim? Czy Jahwe jest Bogiem twoim? Kto jest twoim Bogiem? Stawiając to pytanie, stawiam go bardzo poważnie. Dlatego, że drogi bracie i siostro, słowo Bóg, hebrajskie słowo Elohim, to nie jest enigmatyczne określenie jakiegoś gatunku istoty kosmicznej. Słowo Elohim odnoszone było do aniołów, do ludzi, a więc ono określa pewną funkcję. Ono określa pewne miejsce, pozycję. I powiem, że twoim Elohim, bez względu na to, jak to określasz, jest to, co w twoim życiu stawiasz na pierwszym miejscu. Jahwe, nasz Stworzyciel, tak nas stworzył, podobnymi do siebie w wielu aspektach, obdarzając wolną wolą, ale z taką potrzebą, że to on, chce zajmować w moim i w twoim życiu pozycję numer jeden. I na tej pozycji numer jeden nie może być dwóch czy więcej. Na pozycji numer jeden może być tylko jeden. A zatem cokolwiek stawiasz w twoim życiu na pozycji numer jeden, to staje się twoim Elohim, twoim Bogiem, bądź bóstwem, bądź bożyszczem, bądź idolem, bądź jeszcze jakim tam określeniami możemy powiedzieć. Co lub kto jest na pierwszym miejscu w twoim życiu? Dla niektórych jest to praca, dla niektórych są to pieniądze, dla niektórych kariera, dla niektórych przyjemności, dla innych samochód, dla innych przyjaciel, mąż, żona, dziecko. Słuchaj, Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem. To znaczy, jest On na pierwszym miejscu. Ktoś powiedział, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w życiu człowieka, to wszystkie inne rzeczy znajdują się na właściwym miejscu. Jeśli. Tylko wiecie, łatwo jest powiedzieć, łatwo jest zdeklarować, tak, Bóg jest naszym Bogiem. Wiecie, historia uczy nas, że naród izraelski też czasami deklarował i pięknie mówił, że Jahwe jest naszym Bogiem, ale odwrócili się i na tym piedestale postawili Apisa, ulanego ze złota. A więc ich Elohim w tym momencie kimś innym się okazał. My mówimy o wdzięczności dzisiaj. Bo wdzięczność, bracia i siostry, to nie tylko słowo dziękuję, o czym już powiedziałem wcześniej. Wdzięczność to styl życia, wdzięczność to twoja postawa, wdzięczność to twój uśmiech, wdzięczność to ton głosu, jakim mówisz. To jest wdzięczność. To jest wdzięczność. Słuchaj, Izraelu. Słuchaj, i tu możesz wstawić swoje imię. Jahwe jest Bogiem naszym. Wiecie, jaką skargę Bóg wciąż miał? Pan Jezus powiedział, że mamy skłonności jako ludzie do tego, żeby ustami wyznawać chwałę, a sercem być gdzie indziej, daleko. Łatwo jest mówić o nich, to oni tacy byli, to oni tacy są. A jak to jest z tobą, bracie i siostro? Czy Jahwe jest twoim Bogiem? Gdy będzie twoim Bogiem, gdy będzie On na pierwszym miejscu w twoim życiu, będziesz miłował Pana, twego Boga. To jest przykazanie. Kiedyś do Pana Jezusa podchodzili ludzie i pytali, jakie jest najważniejsze przykazanie, sugerując, że są pewne przykazania ważniejsze i mniej ważne, prawda? Ale chciałbym znów zwrócić uwagę i powiedzieć wam, chociaż myślę przypomnieć, bo wielu z was wie, że Boże przykazania nie są przykazaniami. Słyszeliście o tym? Wiecie o tym? Boże przykazania nie są przykazaniami. Właśnie. Bo nam słowo przykazanie kojarzy się z poleceniem, z rozkazem, nakazem lub zakazem. Ale rozkaz, nakaz jest obowiązkowy do wykonania i rozkazujący żąda wykonania. Jeśli podwładny nie wykonuje tego rozkazu, to spotykają go natychmiastowe złe konsekwencje. A popatrzcie, ludzie lekceważą Boże przykazania, jeśli by traktować jako polecenia, i Pan Bóg nie reaguje na to. Nie reaguje na to. Boże przykazania to są obietnice. I dlatego, gdy mówimy o przykazaniach, to bardzo trafnie, bardzo pięknie przetłumaczone one są w staropolskim przekładzie Biblii Gdańskiej. Ze współczesnych przekładów Biblia Tysiąclecia oddaje je poprawnie. Nasza Biblia Warszawska oddaje je niepoprawnie, bowiem brzmią one krótko. Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa. Nie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz pożądał. A, nie będziesz. Nie będziesz. Nie będziesz. Będziesz miłował Twego Boga. I dlatego, gdy Pan Jezus zapytany o to przykazanie powiedział, będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca. Będziesz miłował. To nie jest miłuj. Czy w ogóle miłość można rozkazać? Jak myślicie? Można komuś rozkazać, ty masz mnie miłować. Tak? Nie uda się. A gdyby tak spróbować? Byli tacy, którzy rozkazywali miłość. Więc Bóg wie o tym, że w tym przypadku rozkaz mija się z sensem. Nie da się miłości rozkazać. Czy można komuś rozkazać wdzięczność? Ty masz mnie okazywać wdzięczność. Można zaproponować, można prosić. Ale tego się nie da rozkazać, a tym samym nie da się wyegzekwować. Posłuszeństwo można wyegzekwować. Ze strachu, za pieniądze, prawda, bo mi się coś opłaca. Ale miłości nie da się wyegzekwować. Nawet Bóg w swej wszechmocy nie jest w stanie wyegzekwować miłości. Bo tu potrzebna jest Twoja wola, Twoja decyzja, Twoja postawa, Twoja odpowiedź, Twoja reakcja. Będziesz miłował Pana Boga. I znów są tutaj trzy elementy, ale przy każdym jest powiedziane całym. Sercem, duszą i z wszystkich sił. Od tego zacznę, od tego trzeciego. Często to powtarzam. I być może tu z tego miejsca też to kiedyś, częściej bywając w Kielcach, mówiłem. Gdy małe dziecko, takie dwuletnie, które jeszcze nie za bardzo umie mówić, ale już rozumie, co się do niego mówi. Gdy takie małe dziecko zapytamy, jak bardzo kochasz mamusię czy tatusia, to ono wtedy odpowiada rękami. I ogarnia rękami i tak ściska, że aż całe czerwone jest. I to jest odpowiedź dziecka na pytanie, jak bardzo kochasz mamusię. Jest tak? Jest tak. Zgadzacie się, przyznajecie rację, bo tak jest. I wy tak odpowiadaliście kiedyś, gdy byliście maleńkimi. Bo miłość angażuje również siłę. Nie da się okazywać miłości bez wysiłku. Niektórzy chcieliby okazywać miłość bez wysiłku. Tak, taka miłość to jest tylko językiem. To jest tylko językiem. Miłość bez wysiłku. Miłość bez zaangażowania. Dlatego tu są wymienione trzy elementy łączące czy wykazujące całość człowieka. Jego serce, jego dusza. O właśnie, czy człowiek ma duszę? No pewno, że jest duszą, a nie ma duszę. Serce to jest siedlisko uczuć, to są emocje. Psychika to dusza, to jest nasz rozum, nasz intelekt, nasza świadomość, rozsądek. I to ma być w całości zaangażowane w okazywanie miłości. A czy można okazywać miłość połowiczną? Nie da się. Nie da się okazywać miłości połowicznej. Nie da się. A zatem podkreślamy jeszcze raz. Na pierwszym miejscu może być tylko ktoś jeden. Jeżeli chcemy postawić obok, to ten pierwszy jest zepchnięty. Zresztą on sam ustępuje miejsca, bo jest honorowy. Bóg jest honorowy. Pierwsze przykazanie mówi, nie będziesz miał innych obok mnie. Nie zamiast, obok mnie. Diabeł mówi, słuchaj, co stoi na przeszkodzie? Bóg niech będzie twoim Bogiem, ale obok niego postaw jeszcze sobie, prawda, równorzędnie pewne wartości, bo godne są, żeby one były pierwsze. Nie. Jeśli ty obok Boga stawiasz na pierwszym miejscu coś, to pamiętaj, to sprowadza się to w istocie rzeczy do tego, że jest to zamiast Boga. Że jest to zamiast Boga. Miłości nie możesz okazać połowicznie. Jeśli nie jesteś zaangażowany całym sercem, całą duszą i z wszystkich sił, to nie łudź się procentami. Nie łudź się, że tak 90% serca zaangażujesz i to wystarczy. No, 95 i to wystarczy. Bracie i siostro, młodzieńcze, panienko, jeśli twoja miłość nie jest w 100%, to tak jakby jej nie było wcale. Taka jest rzeczywistość, taka jest prawidłowość. I dalej, moi drodzy, jest sposób okazywania tej miłości, tej wdzięczności. Niechaj te słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz teraz o nich rozmyślał, rozmawiał, mówił, dzielił się ze swoimi dziećmi, ze swoimi najbliższymi, z dalszymi i wypiszesz je na swoich odrzwiach. Kochani, dzisiejsi specjaliści od spraw psychologii, reklamy, powiem więcej, manipulacji ludźmi, wiedzą o tym, jakie znaczenie ma częste powtarzanie reklam, jakie znaczenie ma stawianie billboardów, to nie polskie słowo, to się pojawiło w języku polskim, po polsku po prostu słupy ogłoszeniowe, aczkolwiek słupy ogłoszeniowe nam się trochę inaczej kojarzą, bo jest to specjalny rodzaj słupów ogłoszeniowych, prawda? Potężne napisy, na których są czasami albo obrazy, albo jakieś hasła dwu-, trzywyrazowe, gdzie jednym spojrzeniem ogarniasz dwie sekundy i już informacja jest w twoim umyśle. Wykorzystują to. A to jest Boży sposób. Bracie i siostro, dlaczego nie skorzystać z tego w swoim domu? Dlaczego w swoim domu nie zrobić takich właśnie, w swoim domu, takich billboardów? Na ścianie, na półce, na meblu, przed komputerem. na których można by wypisać pewne słowa. Wiecie, przyszło do mnie pewna rodzina, pewne małżeństwo. No już rodzina, już dzieci mają. Z poważnym problemem. Z poważnym problemem. Mężczyzna, mąż, uzależniony od pornografii. Rozmawialiśmy wiele razy. W jaki sposób się od tego uwolnić? I poradziłem temu bratu, temu mężczyźnie, żeby wypisał sobie właśnie swoje postanowienie, ale nie tylko w głowie, tylko żeby dużymi literami wypisał: postanowiłem i co, i w miejscach największych pokus, żeby to postanowienie miał wypisane, żeby spojrzał na to. Dziś po kilku tygodniach jest mi wdzięczny i mówi: bracie, z Bożą pomocą, stosując się do pewnych rad, odnoszę zwycięstwo i wierzę, że to zwycięstwo będzie nadal. Wypiszesz je sobie. Jeśli masz problem z czymś i nie umiesz sobie z nim poradzić, Bóg daje sposoby, jak radzić sobie z pewnymi problemami. Trzeba z tego skorzystać. Z tego korzystają ludzie w świecie, w złym celu, w złym kierunku, ale ze dobrym skutkiem. Ale z dobrym skutkiem. Dlaczego nie zastosować i nie skorzystać z tych rad Bożych z dobrym skutkiem dla siebie, w dobrym kierunku? Słuchaj, Izraelu, słuchaj, Zenku, słuchaj, Tomku, Krysiu, Ireno i Inna, Marysiu, słuchaj mnie. Ja ci radzę. Ja chcę ci pomóc. Ja obiecuję ci, że to w życiu będzie działać. Dlatego nie będziesz pożądał. Nie będziesz. Ja ci w tym pomogę. Sam nie osiągniesz tego. Ja ci w tym pomogę. Ale to ty masz osiągnąć. To ty masz zastosować w życiu. To ty masz w swoim życiu te sprawy rozwiązywać. Lekcja z historii. Psalm 78. Przepiękne słowa. Psalm 78. Nie Dawida, ktoś inny jest autorem tego psalmu, ale nieważne. Czytamy od pierwszego wersetu, od drugiej linii. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej. Nakłońcie uszu na słowa ust moich. To same polecenie. Zresztą takich poleceń moglibyśmy znaleźć setki w Piśmie Świętym. Takich apeli. Słuchaj. Nakłoń uszu. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne. Cośmy słyszeli i poznali, i co nam opowiadali ojcowie nasi, tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokona. O czym rozmawiamy? Jak rozmawiamy? Mamusia, która rok temu poznała Ewangelię, posłała swoje dziecko do szkoły. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Byłem zaskoczony. I opowiada: wiesz, pastorze, przeżyłam w tym tygodniu pewien szok. Dziecko moje, 8-letnie, wróciło ze szkoły i mówi: mamusiu, ty mnie okłamałaś. W czym cię okłamałam? No, prawda? bo mi opowiadałaś, że Pan Bóg świat stworzył, a nam Pani w szkole powiedziała, że Pana Boga nie ma, że świat powstał na drodze ewolucji. Pewien dylemat. Nie każde dziecko może zdobędzie się na tak odważne powiedzenie mamusi, jak ta dziewczynka. Mamusiu, ty mnie okłamałaś. I co teraz mama powie? Nie, ta pani cię okłamała. Nauczycielka cię okłamała. Wiecie, to są dylematy, jakie przeżywają nasze dzieci. To są dylematy, które przeżywamy my, dorośli. Bo jesteśmy sączeni wciąż ewolucjonizmem i tak dalej, to się przewija. To są problemy. Czy Bóg, Stworzyciel, jest twoim Bogiem? Bracia i siostry, powiem króciuteńko, że jednym z elementów mających ścisły związek z uznaniem Boga jako Stworzyciela jest kwestia siódmego dnia tygodnia. Bowiem nie na darmo ten dzień został nazwany pamiątką stworzenia, czy ustanowiony na pamiątkę stworzenia. Ludzie, którzy mają problem z sobotą, mają problem z uznaniem Jahwe, Stworzyciela, jako Boga. Z uznaniem, z postawieniem Go na pierwszym miejscu. Bracia i siostry, przemyślcie pewne rzeczy. W kontekście tych słów otworzymy jeszcze Księgę Izajasza i tam przeczytamy pewien fragment, który ma swoje podwójne znaczenie. Księga Izajasza, 42 rozdział. Od 18 wersetu treść jest następująca. Słuchajcie, wy głusi, a wy ślepi przejrzyjcie, aby widzieć. Stop. Oderwijcie wzrok od Biblii, nie czytamy na razie dalej. Dwa krótkie, zwięzłe powiedzenie. Powiedzieć do głuchego słuchaj, to jest kpina. Czyż nie? Podobnie jak do ślepego zobacz. To jest kpina, to jest ironia, to jest przykrość. Następne zdanie, zaraz do niego wrócimy, następne zdanie brzmi: kto jest ślepy, jeśli nie mój sługa, i głuchy, jeśli nie mój posłaniec, którego posyłam? Znów przerwijmy, nie czytamy dalej. Mamy pewną myśl dalszą. Jak rozumiecie to pytanie? Bo to jest pytanie. Kto jest ślepy, jeśli nie mój sługa, i głuchy, jeśli nie mój posłaniec? Czy to jest pochwała? W tym pytaniu? Nagana. Czyli być głuchym, być ślepym, to jest wada, czyż nie? To jest pewien rodzaj upośledzenia. To jest pewien rodzaj upośledzenia. A kto jest tym sługą, o którym tutaj Izajasz pisze? Można powiedzieć, śpiewa pieśń. Jak myślicie, kto jest tym sługą? My wszyscy. Tak, można w pewnym sensie to odnieść i dlatego powiedziałem, że te słowa mają swoje podwójne znaczenie. Spójrzmy na pierwszy werset i drugi, i trzeci. O kim to jest mowa? Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nałamanej nie dołamie, ani knota gasącego nie dogasi, aż ludom ogłosi prawo. Kto jest tym sługą? Jezus Chrystus, Mesjasz. A czy on był głuchy? Czy on był ślepy? Tak. Tak, za chwilę przeczytamy następne zdanie. Wracamy do wersetu 19. Wracamy do wersetu 19 i 20. Popatrzcie. Druga część 19 wersetu. Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa Pana? Aha. To słowo jak, to jest porównanie. Tak jak. A jak on był ślepy, jak on był głuchy? Popatrzcie, 20 werset. Widział wiele rzeczy, lecz nie zważał na nie. Jego uszy otwarte, lecz nie słyszy. I teraz zwróćcie uwagę na dwa rodzaje głuchoty, na dwa rodzaje ślepoty. Widział wiele rzeczy, lecz nie zważał na nie. Jego uszy otwarte, lecz nie słyszy. Pan Jezus nie słyszał plotek, nie słyszał obelg, które do Niego były kierowane. On widział pewne nieprawidłowości, ale on na co innego patrzył. On inny głos słyszał. On co innego słyszał. Jego uszy były otwarte na coś innego. Jego oczy były otwarte na coś innego. Popatrzmy, o tym pisze Izajasz w 33 rozdziale. Wróćmy do 33 rozdziału. I przeczytajcie, i przeczytamy od 13 wersetu, słuchajcie. Słuchajcie, wy dalecy, czego dokonałem, i poznajcie, wy bliscy, moją moc. Są bardzo ważne słowa, ja do nich jeszcze wrócę. Grzesznicy w Syjonie zlękli się. A co oni tam robią? Grzesznicy w Syjonie. Przecież tam nie jest miejsce dla nich. Drżenie ogarnęło niegodziwych, i stawiali pytanie, kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? I odpowiedź, uwaga, kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, i teraz zasadnicza sprawa w naszym rozważaniu. Kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka swe oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach. I tak dalej. Bracia i siostry, Pan Bóg stworzył nam oczy, które rejestrują wszystko, co jest w ich zasięgu, ale Pan Bóg też stworzył powieki, które są zasłoną, że ja na pewne rzeczy mogę nie patrzeć. Reżyserzy filmowi wiedzą o tym, że tendencje ludzi są takie, że są najbardziej zainteresowane rzeczami złymi. Powiedział jeden z hollywoodzkich reżyserów, że nic bardziej nie ożywia filmów niż ilość trupów na ekranie. Jakie filmy są najbardziej popularne i najbardziej cieszą się oglądalnością? Gdy jest przemoc, zabójstwa, niemoralność, zdrady, i tak dalej, i tak dalej. Wtedy oczy szeroko otwarte, bo ciekawe rzeczy. Ja powiedziałem kiedyś w pewnym środowisku, gdyby tak jakiś reżyser nagrał serial o szczęśliwej, kochającej się rodzinie, to ktoś powiedział, to byłby serial bardzo krótki, bo miałby jeden film i koniec. Wiecie, do jakiego stopnia przewróciło się nam w głowie, nam ludzkości. Że my dobrymi rzeczami nie jesteśmy zainteresowani. Dobre rzeczy nas nudzą. Mówię nas w tej chwili w liczbie mnogiej, a mnie i ciebie? Na co patrzysz? A wiedz, że jest pewna zasada, na co patrzysz, do tego się stajesz podobny. Dlaczego dzisiaj tak popularne są zdrady małżeńskie, rozwody, tragedie? No bo taki jest lansowany styl życia na ekranach. A my patrzymy, nie, nie, ja się opieram, na mnie to nie wywiera większego wpływu. To tak, jakbyś chciał powiedzieć, ja przejdę przez rzekę i będę suchuteńki. Wody nie nabiorę, nie zamoczę się w ogóle. Bracia i siostry, nie na darmo przez Izajasza Bóg apeluje i mówi, kto zamyka swe oczy, aby nie patrzeć na przelew krwi, i kto zatyka swe uszy, aby nie słyszeć o krwi przelewie, zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, na złe. Kto jest ślepy tak jak posłaniec i głuchy tak jak sługa Pana? Pan Jezus jest naszym wzorem. Mówimy, łatwo się to tak mówi. Ale czy naśladujesz Go? Czy patrzysz na to, na co On... Czy On patrzyłby na to, na co Ty patrzysz? Czy On słuchałby tego, co Ty słuchasz? Warto sobie takie pytanie czasami postawić. Dlatego, gdy mówimy o tym słudze, to powiedziałem przed przeczytaniem 42 rozdziału Izajasza, że ten tekst, te słowa mają podwójne znaczenie, podwójne zastosowanie. My jako ludzie jesteśmy głusi na głos Boży. Ale mamy szeroko otwarte uszy na plotki, na rzeczy złe, na sensacje. O tak. Ale sługa Pana, Mesjasz, nasz Zbawiciel, on miał uszy otwarte na głos Boży, ale był głuchy na plotki, głuchy na obelgi, jakie ludzie do niego kierowali. Kto jest ślepy tak jak on? Czy nie chciałbyś być tak ślepy jak on? Rozumiecie? Ten sposób, żeby na to być ślepy, na co Pan Jezus był ślepy. Na to być głuchy, na co Pan Jezus był głuchy. Ale mieć oczy otwarte i uszy nastawione na to, na co Pan Jezus miał nastawione. On jest wzorem. My Jego uczniami, my Jego naśladowcami. A więc, moi drodzy, nie wiem, czy zdałem ten egzamin, bo miałem mówić o wdzięczności. Miałem mówić o wdzięczności, ale kochani bracia i siostry, to, o czym mówiłem, jest jednym ze sposobów okazania wdzięczności. Być tak jak On. Zapatrzonym na Niego, zakochanym w Nim. Zakochanym w Nim. Wzorować się na Nim. I nie trzeba będzie mówić, bądź wdzięczny, bo to będzie płynąć z serca. Nie trzeba będzie mówić i wtedy, że coś masz robić lub nie masz robić, bo to będzie płynęło z serca, bo będziesz taki jak On. Będziesz upodabniał się do Niego. Jeśli na Niego będziesz patrzył. Moim zwyczajem jest nie kończyć kazań. ale przerwać, ustępując miejsca boskiemu nauczycielowi, Duchowi Świętemu, który chce być osobistym, indywidualnym nauczycielem, który chce być naszym korepetytorem. Wiecie, co to są korepetycje? To są indywidualne lekcje. To nie są już lekcje w grupie, ale indywidualne lekcje. Niech każdy z nas doświadczy tego, że obcowanie z Nim daje człowiekowi poczucie pokoju, poczucie bezpieczeństwa, czyni go innym, zmienia jego życie. Jeśli widzisz, dostrzegasz, że są pewne rzeczy w twoim życiu, które powinny być zmienione, to chwała Bogu. To dlatego, że właśnie On przekonuje cię o tym, że coś w swoim życiu, coś w twoim życiu powinno być zmienione. Niechaj z Jego mocą i z Jego pomocą te zmiany w twoim życiu zachodzą. O to modlę się dla ciebie i dla siebie. Amen. Nasz Ojcze i Boże, przyjmij osobistą modlitwę każdego serca, która powstaje teraz w naszych myślach po tym, na co zwróciłeś naszą uwagę w dzisiejszym słowie i w tej pieśni końcowej. Panie, Ty wiesz o mnie wszystko. Ty wiesz, kiedy stoję i kiedy upadam. Ty wiesz, kiedy jestem mocny, kiedy jestem słaby. Ty wiesz, kiedy ulegam pokusie i kiedy pokonuję pokusę. Ty wszystko wiesz. Ale Ty pragniesz, i ja o tym wiem, abym był podobny do mistrza, do nauczyciela, do mojego Zbawiciela. Przepraszam. I każdy z nas w swoim sercu przeprasza za zaniedbania, za lekkomyślność, za to, że nieraz na tym pierwszym miejscu Bogiem czynimy inne rzeczy, a Ciebie usuwamy na dalszy plan. Przepraszam, że nieraz zapominam o Tobie. Pomóż dzisiaj podjąć nowe postanowienie, a może odnowić postanowienie, które już kiedyś czyniłem, ale nie dotrzymałem. Może nawet wiele razy sobie postanawiałem i wiele razy zawiodłem. Dziś po raz kolejny odnawiam to postanowienie, prosząc o moc Ducha Świętego, abym osiągnął zwycięstwo. Panie, serca nasze są pełne wdzięczności, widząc przed nami również te dary fizyczne, płody ziemi, które zapowiadają, że w najbliższym czasie chłodu i zimy nie będziemy cierpieć głodu. Ojcze, dopomóż, abyśmy nigdy nie zapominali, że Ty jesteś dawcą wszelkich darów, nie tylko tych fizycznych, ale i tych duchowych. Tobie uwielbienie, chwałę i cześć chcemy oddawać nie tylko słowem, ale codziennym naszym życiem z Twoją pomocą. Amen.